Polacy przyjeżdżali tu falami. Pierwszych Polaków tutaj mieliśmy w połowie uprzedniego wieku, w 1855, pierwsze ślady o Polakach, ale ich było bardzo mało. Do końca II wojny, ja mam około tuzina nazwisk polskich, pierwsza fala była tak zwanych DPs, to byli displaced people, którzy zostali w Niemczech po wojnie. Większość z nich nie miała gdzie wracać, bo straciliśmy ziemie wschodnie. Historia Sydney, Melbourne, innych okręgów, Adelaide jest świetnie opisana. Wollongong z jakiegoś powodu został kompletnie ominięty. Do tej pory nie ma żadnego opracowania o nas tutaj. Sporadyczne w naszych wewnętrznych biuletynach, tak. Według mojego szacunku, między w tym okresie szczytowym, między 49 a 52, to tutaj było około 2000 Polaków. Większość była mężczyzn, którzy przyjechali tu sami, którzy potem usiłowali ściągnąć żony. Ci, którym się udało wyjechać z Niemiec z rodzinami, z żoną, z dzieckiem czy z dziećmi, każdy z nich musiał odpracować 2 lata tutaj. Więc reguła była taka. Od momentu, jak mężczyzna dostał pracę, to rodzina była przetransportowana do innego obozu, do Kaury, pod Newcastle, do Grety. I od momentu, kiedy zaczynał zarabiać pieniądze, musiał płacić za swoje utrzymanie, jak mieszkał w hostelu, i musiał płacić za utrzymanie swojej rodziny. Ci ludzie, którzy byli bardziej spostrzegawczy, którzy bardziej szybciej ocenili, jak to pracuje, starali się jak najszybciej wyjść na swoje, czyli tak jak pan Suriak. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to kupił kawałek ziemi od współpracownika. Na tej ziemi zaczynali budować garaż, szopę, namiot i wtedy starali się ściągnąć rodzinę, żeby nie wyrzucać tych pieniędzy, żeby nie oddawać ich dla rządu na utrzymanie. Niektórzy w tej sytuacji, mając żonę gdzie indziej, trwali latami, ale część z nich potrafiła sobie, mówię, ci, którzy szybciej przejrzeli na oczy. Po paru latach potrafili wybudować swój dom, a oprócz tego jeszcze znaleźli czas, żeby się zorganizować i żeby pomyśleć o całej społeczności polskiej. Pierwsze zebranie, to nie nazywało się wtedy związek, tylko się nazywało Ognisko Polskie. Z tego, co ja znalazłem w starych gazetach, w starych wypowiedziach, myśl podrzucił ksiądz Arciszewski. Wtedy nie było to stałego księdza w Wollongong. Ksiądz dojeżdżał z Sydney. Raz w miesiącu, raz na 2 tygodnie. I ja znalazłem zapis na przykład w 1952 roku w Merkurym, że 12 stycznia odbyła się msza dla Polaków odprawiona przez księdza Arciszewskiego. Z powodu deszczu zjawiło się zaledwie 30 osób. Po mszy pan prezes Tomaszewski Sydney zaznajomił Polaków z projektem budowy domu polskiego w Sydney, w Ashfield. Wielu zebranych zadeklarowało udziały. Z tego pomysłu wyszedł pomysł, to dlaczego nie u nas. W 56 roku, 8 kwietnia, powstało Ognisko Polskie Okręgu Illawarra na zebraniu inauguracyjnym w sali parafialnej kościoła w Port Kembla. Koszt wynajęcia 7 funtów. Na przewodniczącego zebrania wybrano Józefa Ostaszewskiego, na sekretarza zebrania Ludwika Kruszelnickiego. Powołano Komitet Tymczasowy Ogniska Polskiego w składzie Józef Ostaszewski, Stanisław Ciba, Władysław Chrzczonowicz, Stanisław Kosior, Lucja Maria Rystycz, Stanisława Kral, Czesława Muzyka, Bronisława Kruszyna oraz księdza Pelca jako doradcę. I to był początek.
Po 10 latach od założenia Związku Polskiego w Wollongong Polacy postanowili wybudować dom polski. Jednym z nich był pan Antoni Zbigniew Suriak.
Na jednym z zebrań postanowiono uzyskać pożyczkę bankową i udaliśmy się do banku, w którym było już konto otwarte dla związku. Kiedy powiedzieliśmy dyrektorowi banku, że mamy zamiar kupić parcelę tą, poprosił, żeby go zabrać na tą parcelę, oglądnął i przyjechaliśmy i powiedział nam, że jeżeli my damy mu na piśmie zobowiązania 200 członków, że się podejmą płacić miesięcznie 2 dolary jako spłata pożyczki, to on udzieli pożyczkę pod warunkiem, że prawo tego placu będzie w banku tak długo, dopóki nie spłacimy. No naturalnie wtedy zrobiliśmy walne, nadzwyczajne walne zebranie, na którym wytłumaczyliśmy wszystkim i ponad przeszło 200 podpisów uzyskaliśmy od członków, że się zgodzą z tą opłatą tak długo, dopóki nie będzie spłacone. Z chwilą, kiedy dom powstał i został ukończony, to jednocześnie powstał tak zwany kalendarz imprez, w którym wyraźnie można było zamówić tą salę dla poszczególnych sekcji związkowych, jednocześnie wykorzystać czas, w którym nic się nie działo i ogłaszać to w prasie tutejszej i wynajmować, co z kolei dało zyski, którymi można. Także z biegiem czasu dość szybko spłaciliśmy te długi. Szczególnie tu muszę zaznaczyć, że bardzo dużą rolę odegrało koło pań, dzięki którym właśnie można było to, bo one przygotowywały na każdą potańcówkę, co wtedy były bardzo popularne miesięczne potańcówki tutaj. Mieliśmy orkiestrę, którą byli Polacy w tym. No i one przygotowywały różne potrawy, gołąbki i tak dalej. Następnie, jeżeli ktoś wynajmował prywatnie salę, to z kolei koło pań udzielało się i przygotowywało kulinarną stronę tego, z czego znowu były zyski, które szły właśnie na spłatę długu.
Od samego początku, czyli od 1956 roku w kole pań działała Aleksandra Starzyńska.
Nic nie było. Jak myśmy otworzyli tą salę już, a właściwie jak mężczyźni już zaczęli kopać te fundamenty tutaj, no to panie się jakoś organizowali. Jak ta sala została otwarta, chyba pani już słyszała, tutaj krzesełek było 300. I w tych krzesełkach wszystkie były zajęte i jeszcze w tym przedsieniu stały ludzie. I moich dwóch synów dom przysłużył. To, a jak zaśpiewaliśmy, bo to podczas Bożego Narodzenia, to naprawdę coś pięknego było, tak. A krzesełka w ogóle zamówione były, tak. Kuchnia była, ale nic nie było w kuchni, szklanki. Ktoś nam ofiarował stare garczki my brali, starą lodówkę my wzięliśmy też. Czy ktoś nie potrzebował talerzy jakieś od tego, też przenosili. My wszystko to zbierali pomału. Zabawy organizowaliśmy co miesiąc, raz na miesiąc. No nie było, nieraz było więcej, nieraz mniej na Boże Narodzenie czy Wielkanoc, no przed, nie wko, to było więcej. Ale tu było 80 wesel, jedno złote. Pani wyobraża sobie, ja nie wiem, gdzie my siły mieli do tego, tak. Tak, nie, to z tego wszystkiego to... Na początku trzeba było i te ścierki. Kuchnia była, ani ścierki, ani łyżki, ani noża, ani widelca, nic nie było. Każda z nas płaciła 10, bo to było na funtę, 10 penów. Płaciliśmy, że to przychodzimy na zebranie, płacimy, było nas chyba to 40. Więc my z tych pieniędzy zaczęliśmy zbierać tam, co z kuchni zostało i kupowaliśmy na spłatę talerzy, filiżanki, wszystko tak pomału, nie? My się cieszymy to, co mamy, bo naprawdę to kosztowało, ale cieszymy, nie, cieszymy się.
Można powiedzieć, że 50% to była praca ludzi, no fachowców, tak jak murarzy, to byli wynajęci. Sama struktura dachu, nie pokrycie, tylko żebra dachu, były też zrobione w fabryce. Natomiast założenie tego, to już było zrobione przez Voluntary Labor of the Polish, members of the Polish Association.
Jak zakupili tą działkę, z tego co ja doszedłem, to ten kąt tutaj, który ma prawie ponad hektar, hektar point one, to było grzęzawisko praktycznie. tutaj taki malutki kryk, tu spływa ze skarpy i to było grzęzawisko, takie nieużytki. Oni tutaj w jakiś sposób podnieśli poziom ziemi, wyrównali z poziomem ulicy, zmeliorowali to i dopiero na tym zaczęli budować.
To ja może wyjaśnię to. W tym wypadku dużą pomoc okazała nasza tutejsza stalownia, w której większość z nas pracowało. Kiedy udaliśmy się osobiście, ja i pan świętej pamięci Pietrucha, do dyrektora stalowni, on nam wytłumaczył, że ponieważ oni nie są karytatywną organizacją, to muszą nam jakąś za opłatę musimy dać. Także policzył nam za każde 30 ton kamienia węgielnego $1, co było śmieszne. I dał 300 ton nawozu, który przewozili tu 24 godziny bez przerwy z kopalni tu. Poza tym przysłali dużego maszynę do równania i ubijania i pomału z pomocą znowuż naszych rodaków, szczególnie w weekendy, potrafiliśmy to wszystko wyrównać.